Kwadrans z Podkopem, odcinek drugi, historii chrześcijaństwa. Pod tytułem Co się stało z czterema ewangelistami? Jako że historia chrześcijaństwa, to powinnam zacząć od historii osób, które napisały księgi nazywane dzisiaj Nowym Testamentem. Dlaczego historia osób, a nie ksiąg? Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko pismo, to są ludzie, przede wszystkim ludzie. Ludzie z krwi i kości, ludzie, którzy żyli, którzy coś lubili, czegoś nie cierpieli, kochali, nienawidzili. No może nie nienawidzili, nie lubili. No żyli normalnie, tak jak my. Nie byli papierowymi postaciami wymyślonymi. Zacznę od najkrótszej Ewangelii, Ewangelii Marka i właściwie to od jej autora, czyli od Marka samego. Kim był Marek? Był tłumaczem Piotra i jego uczniem. Spisał to, co słyszał od Piotra i zrobił to w Grece. Skąd mamy takie informacje? Od papiasza. Papiasz to biskup Hierapolis. Żył, urodził się gdzieś tak 60-70 rok, dokładnie nie wiadomo, a umarł między 135 a 150. W tej serii będę mówić trochę więcej o powiązaniach rodzinnych, znajomościach, przyjaźniach między postaciami, które tworzyły to chrześcijaństwo, jakie znamy dzisiaj. Bez tych informacji obraz chrześcijaństwa będzie taki, historii chrześcijaństwa będzie suchy, niepełny i często niezrozumiały. Wracam do papiasza, tego biskupa Hierapolis, bliskiego przyjaciela Polikarpa, tego samego Polikarpa, o którym pisałam na Podkopie, a tu opowiem trochę w kolejnych odcinkach. Więc Polikarp i papiasz byli uczniami Jana, w każdym razie Polikarp na bank, papiasz wspomina, że od Jana brał. O czym pisze i Ireneusz, i Eusebiusz? Jeszcze coś o tym Polikarpie. Polikarp był nie tylko uczniem, ale jego ustanowił Jan biskupem Smyrny. Kogo jeszcze znał nasz papiasz? Papiasz znał Filipa. Filipa, który wraz z córkami mieszkał w Hierapolis i tam też umarł. Tego Filipa, który głosił Ewangelię słudze królowej Kandaki. Co więc ów papiasz mówi o Marku, a zapisał Eusebiusz w swojej historii kościoła? Księga 3,39, jeżeli ktoś chce sprawdzić. Marek był tłumaczem Piotra. Spisał dokładnie wszystko, co przechowywał w pamięci, ale nie w tym porządku, w jakim następowały po sobie słowa i czyny pańskie. Ani bowiem Pana nie słyszał, ani nie należał do jego orszaku. I tylko później, jako się rzekło, był towarzyszem Piotra. Otóż Piotr stosował nauki do potrzeb słuchaczy, a nie dbał o związek słów pańskich. Nie popełnił więc Marek żadnego błędu, jeśli w szczegółach tak pisał, jak to się w jego przechowało pamięci. O jedno się tylko bowiem starał, o to by nic nie opuszczać z tego, co słyszał oraz by nie napisać jakiej nieprawdy. No i macie tu odpowiedź na niektóre zarzuty, że Ewangelie mieszają kolejność, zwłaszcza Ewangelia Marka odstaje. Już wiecie dlaczego? U Marka nie jest to zapisane chronologicznie, o czym czytający wiedzieli od początku, bo autor tego nie krył. On po prostu spisał to, co mówił Piotr na swoich kazaniach i nie spisał tego w porządku chronologicznym. Ważne dla niego było, żeby zapisać wszystko. Teraz o samym Marku. Zgodnie z identyfikacją, jaką przedstawiają mu prawie współcześni, jest on tym Markiem, który mieszkał w Jerozolimie I do którego domu przyszedł Piotr zaraz po tym, jak go anioł uwolnił z więzienia. Inaczej jest on nazwany Janem Markiem. Był kuzynem Barnaby, towarzyszył Pawłowi i Barnabie w pierwszej wyprawie misyjnej, był również powodem rozstania się tej pary, bo po prostu w pewnym momencie powiedział: Marek, ja dalej nie idę. No i zazgrzytało między Pawłem i Barnabą. To jest Dzieje Apostolskie 15. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, także się rozdzielili. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł, polecony przez braci łasce Pana. Pokłócili się. Ludzie, normalni ludzie. Później jednak Marek znowu towarzyszy Pawłowi, o czym przeczytacie w Kolosanach 5:10, w Filemonie 2:4, w 2 Tymoteusza 4:11. Wiemy, że Paweł go cenił i uważał za pomocnego w swojej pracy. W latach 50. Marek był w Aleksandrii i tam głosił Ewangelię. Według tradycji koptyjskiej od roku 60. aż do swojej śmierci był patriarchą Aleksandrii. I w tym mieście zginął zamęczony w 68 roku. Czasem się zastanawiałam na początku, dlaczego cała ewangelizacja właściwie idzie w stronę Anatolii, Grecji, a takie ogromne skupiska Żydów, jakim była Aleksandria i Egipt, są pomijane. Teraz już wiem, że nie były pomijane. Kiedy pierwszy raz o tym słyszałam, to mi się to wydawało troszeczkę dziwne, bo o tym się nie mówi. Przynajmniej nie w tym zachodnim chrześcijaństwie. Okazuje się, że w tym samym czasie równolegle szła ewangelizacja na Egipt i powstały pierwsze kościoły w Egipcie, właśnie w Aleksandrii, za sprawą wypraw misyjnych Marka. Skoro Marek zginął w 68, to jego Ewangelia musiała powstać przed tym rokiem. Wiemy, że znał ją papiar, znał Ireneusz, a najstarsze teksty, które się zachowały, pochodzą z II wieku. Rok temu znaleziono papirus, czy raczej fragment papirusu z fragmentem Ewangelii Marka, datowany na I wiek. Więc prawie czasy współczesne. Pochowano Marka w Aleksandrii, jak to bywało w zwyczaju, nad jego grobem w około IV wieku wybudowano kościół, kaplicę, potem kościół. Wiemy, że w 321 roku już nad tym grobem stał jakaś kapliczka, czyli tylko pozwolono budować, to zaraz stawiali tego masę. A kiedy pozwolono budować takie miejsca, świątynie tak zwane, chrześcijańskie. W każdym razie od czasów Marka ciągnie się nieprzerwana lista patriarchów Aleksandrii. To jest jedno z tych miast założonych przez apostoła i, jeżeli użyć tutaj terminologii, którą lubi Kościół katolicki, z potwierdzoną sukcesją apostolską od początku. Chociaż Marek umarł i pochowano go w Aleksandrii, to jego ciało nie spoczywało w pokoju. Kościół, który postawiono nad jego grobem, burzono, odbudowywano, wiadomo, pojawili się muzułmanie, więc wszystko się rozwaliło, potem znowu odbudowa. Ale w 828 roku do Aleksandrii przybyli kupcy weneccy. Ich to było wszędzie pełno od początku. I jak to kupcy handlowali? A przy okazji wpadli na świetny pomysł. Przytaszczyć do swojego miasta relikwie apostoła. Po prostu włamali się do grobu, zbezcześcili go, buchnęli ciało, prawie całe, zostało kilka kości i czaszka. Wpakowali to wszystko do swojego statku, a na statku w słoninę i wieprzowinę te kości zawinęli. Dlaczego w słoninę i wieprzowinę? Bo władze portu były muzułmańskie, a muzułmanie wieprzowiny nie tykają, więc żeby mieć święty spokój, żeby nikt tego nie szukał u nich, kości świętego Marka w szynce. przewieźli do Wenecji. Kiedy kości świętego Marka dotarły do Wenecji, stał on się patronem Wenecji i zdetronizował dawnego świętego Teodora, który do tej pory był patronem tego miasta. Oczywiście od razu wystawili kościół. Wkrótce, bo już w 976 to się spaliło. Zaginęły wtedy kości, no ale znowu odbudowano i w 1094 powstała nowa, wielka, piękna bazylika. Jak będziecie na placu Świętego Marka w Wenecji, to już wiecie, dlaczego ten plac się nazywa Świętego Marka. Ponieważ dwóch kupców weneckich buchnęło z grobu kości, resztki ciała ewangelisty i w słoninie i wieprzowinie przytaszczyli je tam, a kościół, który wybudowano, to wybudowano na tych kradzionych szczątkach. Tak wyglądało średniowiecze. I obsesja na punkcie relikwii. Miasto gondolierów, miasto, którego patronem jest święty Marek, ma patrona, którym się chlubi, a zdobyło go w sposób mało chlubny. Kolejny ewangelista, kolejna Ewangelia, Mateusz. Papiasz o jego Ewangelii tak pisze. Mateusz spisał słowo pańskie w języku hebrajskim, a każdy tłumaczył je sobie jak umiał. Nie tylko hebrajski podawał jako oryginalny tekst Ewangelii Mateuszowej papiasz. Mówili także Orygenes, zatem Ireneusz. Ta Ewangelia powstała gdzieś między rokiem 50 a 60 i była pisana do chrześcijan, ale wywodzących się z Żydów. Prawdopodobnie ta Ewangelia dała podstawy lub też jest Ewangelią Hebrajczyków, czyli nawróconych Żydów, i była używana przez ebionitów. Czy była używana w tej wersji oryginalnej, a później z biegiem czasu ją przerobiono, dostosowano, czy w ogóle jest to Ewangelia Mateusza, no do końca tutaj są spory, nie wiadomo. W każdym razie napisał ją do Hebrajczyków po hebrajsku. Ebionici używali tylko hebrajskiej Ewangelii i w tym czasie, właśnie prawie równocześnie z Ewangelią Mateusza, już ta sekta, jak się ich nazywa, istniała. Hieronim mówi, że używali Ewangelii Mateusza, którą nieco później przerobili. Jak było o ebionitach, niewiele wiemy, a o nich, to znaczy tych chrześcijanach wywodzących się z Żydów, którzy starali się przestrzegać tradycji i prawa żydowskiego przy jednoczesnym takim dużym zastosowaniu ascezy, opowiem w następnym odcinku. I wracam teraz do Mateusza. Mateusz Ewangelista to nie kto inny jak poborca podatkowy, syn Alfeusza, nawrócony celnik, który stał się jednym z apostołów. Nie jest jednak bratem Jakuba, syna Alfeusza. Kiedy pojawiają się w Ewangeliach bracia, o ich pokrewieństwie jest jasno mowa. Ta dwójka, czyli Mateusz i Jakub, ma po prostu ojców, wszystko wskazuje na to, że ma po prostu ojców o tym samym imieniu. Nic nie wskazuje na ich pokrewieństwo. Jeżeli chodzi o Mateusza, to nie wiemy ani kiedy zginął, może umarł. Jedne źródła mówią o Etiopii, inne o Anatolii. W każdym razie miastem, które uważa, że ma jego grób, jest włoskie Salerno. Z ciekawostek związanych z Mateuszem i jego Ewangelią, Kościół etiopski uważa, że to Mateusz zwiastował Ewangelię w Etiopii. Tak mówi tradycja kościoła etiopskiego, który ma bardzo wiele takich tradycji naleciałości judaistycznych. O tradycji, który przechował w ogóle, to nie są naleciałości, bo tak właściwie to z tego się wywodzi, więc przechował wiele tych tradycji żydowskich u siebie. I to by bardzo pasowało do Mateusza i jego Ewangelii. Ta taka hebrajska nuta, hebrajski charakter w Ewangelii i w zwiastowaniu. Może to jest tylko tradycja, bo wiemy, że przynajmniej królowi Ewangelia była głoszona przez takiego gościa z Tyru, Frumencjusza, który przybył tam w połowie IV wieku. Ale to była Ewangelia dla władcy, taka chrystianizacja kraju, czyli taka etiopska wersja świętego Wojciecha i Mieszka I. Niewykluczone więc, że o wiele wcześniej do takich mas Ewangelia dotarła za pośrednictwem Mateusza bądź Ewangelii Mateusza. Nie jest to wykluczone. Eusebiusz w swojej piątej księdze historii Kościoła podaje bardzo ciekawą informację. Otóż pewien Pantainos, filozof, stoik, który pochodził z Aleksandrii, potem nawrócił się i został takim znanym teologiem, można powiedzieć, z dużym zacięciem ewangelizacyjnym. Bardzo chciał głosić słowo i był taki gorliwy w tym. I z tą Ewangelią podreptał aż do Indii. I ku jego zaskoczeniu spotkał tam chrześcijan. Chrześcijan, którzy do tego mieli Ewangelię Mateusza, a mówili, że przed nim był tam Bartłomiej. Sam Pantainos przyszedł do Indii w połowie II wieku. Czyli Bartłomiej, to jest bardzo prawdopodobne. Przynajmniej wszystko na to wskazuje, że ta Ewangelia Mateuszowa mogła tam dotrzeć. Nasz gorliwy ewangelista jest postacią znaną, bo powiązany z Klemensem Aleksandryjskim, to znaczy był jego prawdopodobnie nauczycielem, poprzednikiem w tej aleksandryjskiej szkole. Teraz pora na pochodzącego z Antiochii w Syrii lekarza, towarzysza podróży Pawła, czyli Łukasza, który jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Spisane dla niejakiego Teofila te historie zostały. Chociaż dzisiaj niektórzy krytycy tekstu biblijnego robią karkołomne wygibasy, by udowodnić, że autor Ewangelii nie jest znany. Ja wolę tam bazować na źródłach prawie mu współczesnych, które pochodzą od pisarzy z II wieku. Ireneusz, Orygenes, Tertulian, Klemens Aleksandryjski. Podają oni Łukasza, jednoznacznie Łukasza jako autora. Najstarsze fragmenty tej Ewangelii pochodzą z II wieku, z początku II wieku. Więc znowu prawie współczesne i napisania. W prologu do Ewangelii Łukasza pochodzącego z II wieku wyraźnie jest powiedziane, że Łukasz rodem z Antiochii, lekarz z zawodu, uczeń Pawła, aż do śmierci, po jego śmierci służył dalej Panu, zmarł mając 84 lata. Ewangelie miały powstać gdzieś między rokiem 70 a 100, czyli po śmierci Pawła, a przed śmiercią Łukasza, co się samo rozumie przed się. Zmarł i został pochowany w Grecji w Tebach. No i znowu, to są kolejne kości ewangelisty, które wędrują. W IV wieku zawartość tego grobu przewieziono do Konstantynopola, a między XII a XV szczątki Łukasza trafiają do Padwy i zostają wystawione w kościele świętej Justyny. Tam jest taki sarkofag marmurowy. Może kiedyś będziecie mieli okazję go zobaczyć. Tam wpakowano szczątki ewangelisty, ale wkrótce pozbył się głowy, która powędrowała do Pragi, do katedry świętego Wita. No historia, jak to wiele historii średniowiecznych, ale ma swój ciąg dalszy w 1998 roku, kiedy to biskup Tep, prawosławny, poprosił o chociaż odrobinę kości, by móc go złożyć w jego pierwszym grobie w Tebach. Skoro otwarto już ten relikwiarz, to stwierdzono, że warto kości przebadać. Kości z Padwy i czaszkę z Czech. No i co się okazało? Okazało się, że należą one do jednego osobnika, który żył 1900 lat temu mniej więcej, czyli w czasach Łukasza i prawdopodobnie gdzieś tam z Syrii pochodził, tak przynajmniej twierdzą antropolodzy. Czy to jest Łukasz? Nie wiadomo, ale niewykluczone. Łukaszowi przypisywano w średniowieczu powstanie przeróżnych ikon, między innymi Matki Boskiej Częstochowskiej. Oczywiście wszystkie te Łukaszowe obrazy miały być cudami słynące. Oczywiście zdajcie sobie sprawę, że to jest bajka. Po pierwsze, te ikony pochodzą ze średniowiecza. Po drugie, Łukasz raczej był lekarzem, a nie artystą, a nawet jeżeli, to nie malował obrazów po to, żeby się do nich modlić, bo to jest Ewangelia, która była głoszona na początku, więc bardzo mocno jeszcze naciskano na przykazania. Nikt nie malował obrazów po to, żeby się do nich modlić, a Marię nikt wtedy jeszcze Matką Boga nie nazywał. No i wreszcie ostatnia Ewangelia, Ewangelia Jana. Powstała około roku 90 w Efezie. Potwierdzają to znowu starożytni pisarze, tacy jak Ireneusz, uczeń Polikarpa ze Smyrny, tego samego, którego uczył, wychował i mianował biskupem Jan. Zresztą wspomina on również o Apokalipsie i pierwszym liście Jana i że jest to ten sam Jan, który spoczywał na piersi Pana, czyli dokładna identyfikacja postaci. Obecnie uczeni, krytyczni wobec tekstu Biblii, widzą Jana apostoła jako kogoś innego niż Jan prezbiter, o którym wspomina papiarz. Mamy więc tego, który był uczniem Jana i Jana prezbitera. Tylko jest tutaj jeden problem. Jan był apostołem, był uczniem Pana i był prezbiterem, czyli starszym kościoła w Jerozolimie i kościoła w Efezie, więc to jest tak jak Jan Kowalski może być uczniem angielskiego i dyrektorem warsztatu samochodowego jednocześnie. No ale jak ktoś szuka dziury w całym, to zawsze będzie szukał. O tych krytycznej analizie tekstu Biblii, podważanie wiarygodności pomimo zachowania tak bogatych źródeł, jeżeli chodzi o papirusy i teksty, te stare teksty Biblii w ogóle, nie tylko Nowego Testamentu. No ale o tym, o krytycznej analizie tekstu, o podważaniu wiarygodności źródeł, to zrobię kiedyś odcinek poza tą serią. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno będzie. Jeżeli chodzi o najstarsze teksty Ewangelii Jana, to datowany jest on na 125 rok, plus minus 25. A z końca II wieku są już bardzo obszerne fragmenty, one się nazywają P66 i P75. W P75 jest też kawał Ewangelii Łukasza. Jest Ewangelia Jana inna od pozostałych. Powód może być prozaiczny. Została ona napisana późno. Jan prawdopodobnie znał trzy poprzednie. Pisał więc ją jako uzupełnienie swego rodzaju. Pisał o rzeczach, o których tamte nie wspominają. I odbiega też stylem. No, Jan jest już starszym człowiekiem. Jest to już troszeczkę czasu po tych wydarzeniach. Mieszka wśród Greków od wielu, wielu dziesięcioleci. Jeszcze coś o Janie. Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba. Jego matką była Salome, Maria Salome, czasem tak nazywana. Miała to być rodzona siostra Marii, Matki Jezusa. Był jednym z filarów Kościoła, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, razem z Piotrem i Jakubem. Na pewno w 49 roku był w Jerozolimie na Soborze, czyli prawdopodobnie wybył później z Jerozolimy. Wiemy, że był blisko z Jezusem, razem z bratem Jakubem i Piotrem był na Górze Przemienienia, stał pod krzyżem. Jako pierwszy z Piotrem też pobiegł do grobu. Eusebiusz mówi o nim, że umarł w Efezie, mieście, w którym założył kościół i umarł w trzecim roku panowania Trajana, czyli wypadałoby to na rok setny. Popatrzcie, Aleksandria na fundamencie apostolskiej i ta sukcesja apostolska, Efes kolejne takie miasto, Smyrna, z tych miast takich założonych przez apostołów jest troszeczkę. Grubiana jest w Efezie, w przyszłym tygodniu o tym grobie będzie artykuł na Podkopie o bazylice i o innych miejscach związanych z chrześcijanami w Efezie. na www.podkop.com. Więc jeżeli Was interesuje samo miejsce, to zapraszam do lektury. Pamiętacie scenę pod krzyżem? Tam Jan dostaje polecenie od Jezusa, by zaopiekował się Marią, czyli ciotką, matką Jezusa. W Efezie jest miejsce, taki domek, nazywany Domem Marii i był tak nazywany od co najmniej IV wieku. O tym domu również na Podkopie za tydzień. A kolejny odcinek historii chrześcijaństwa w następny czwartek będzie o Piotrze, Jakubach, bo jest ich kilku, Ebionitach i może jeszcze o kilku postaciach. Zapraszam.